Folie à Deux. Nie tylko tytuł drugiej części Jokera, ale też całkiem ciekawe i w gruncie rzeczy mało poznane zjawisko w psychiatrii. Dzisiaj kilka słów o tym. Folie à Deux tłumaczy się jako szaleństwo dwojga. Historia tego zaburzenia nie jest do końca jasna, ale jedno z pierwszych wspomnień w literaturze opisuje przypadek dwóch sióstr. Siostry były dość blisko ze sobą związane i obie deklarowały, że czują ruchy dziecka. Co ciekawe, obie siostry prezentowały tak zwaną ciążę urojoną, czyli sytuację, w której osoba doświadcza autentycznie i naprawdę z pełnym przekonaniem doświadcza fizycznych objawów ciąży, przy czym żadne obiektywne wskaźniki tej ciąży nie potwierdzają. Ten przypadek jednak dosyć dobrze pokazuje, czym tak naprawdę jest folie à deux, zwane również indukowanym zaburzeniem psychotycznym, klasyfikacji chorób i zaburzeń lub też potocznie psychozą indukowaną. Zazwyczaj to zaburzenie przebiega w taki sposób, że pojawia się jedna osoba, czyli ten główny obiekt, który wykazuje jakieś objawy psychotyczne. Na przykład osoba ma urojenia, że ktoś ją śledzi lub ma urojenia, że mąż albo żona ją zdradza. A po pewnym czasie te same urojenia podziela druga osoba, która pierwotnie nie miała żadnych objawów. Krótko tłumacząc, czym są w ogóle urojenia. Urojenia to są trwałe przekonania, które nie opierają się na żadnych rzeczywistych przesłankach. Co więcej, zazwyczaj są one odporne na racjonalne argumenty. A co to znaczy, że są odporne na racjonalne argumenty? Jeśli pomyślimy sobie o sytuacji, w której ktoś mówi nam, że jego partner czy partnerka go zdradza, ma takie głębokie przekonanie, wydaje mu się, że przedwczoraj wieczorem, a kiedy ten partner miał być wcześniej w domu, nie było go przez długi czas, nie odbierał telefonu, nie dał znać, a i jak przyszedł, to twierdził, że przedłużyło mu się jakieś spotkanie. No i oczywiście podejrzenie, że doszło do zdrady, nie jest jakimś dziwacznym podejrzeniem. Tak się rzeczywiście mogło wydarzyć. Natomiast kiedy my mówimy, zobacz, ale ja mam dowód na to, że na przykład ten partner odbywał spotkanie biznesowe w tym czasie, dlatego nie odbierał, nie mógł zadzwonić, to być może ta osoba, która deklaruje podejrzenie zdrady, nie uwierzy nam od razu, natomiast na pewno będzie skłonna skonfrontować albo przynajmniej potwierdzić te nasze sugestie. Natomiast osoba, która ma już rozwinięte urojenia, najczęściej nie tylko rozwinięte urojenia, ale cały zespół urojeń, nie będzie brała pod uwagę konfrontowania ich, tylko najczęściej zamiast stwierdzić, że podejmie próbę sprawdzenia, czy nasz dowód jest prawdziwy, ona włączy nas do swojego zestawu urojeń. Czyli stwierdzi, że nie tylko my chcemy jakoś tam skonfrontować ją z rzeczywistością, ale wręcz my działamy na jej niekorzyść. Czyli w jakiś sposób jesteśmy uwikłani w całą sytuację zdrady partnera. Dlatego dosyć łatwo jest poznać urojenia po tym, że osoba, która jest konfrontowana z rzeczywistością, może reagować nawet jakąś agresją, a na pewno natychmiast zaprzecza temu, że nasze urojenia są, że nasze racjonalne wytłumaczenia są jakkolwiek prawdziwe. Urojenia mogą być dziwaczne, mogą mieć dosyć dziwaczny charakter, choć nie zawsze. Mogą to być zupełnie racjonalne myśli, jak właśnie to, że ktoś nas zdradza albo ktoś w pracy działa na naszą niekorzyść. Czasami te urojenia są trudne do rozpoznania na początku, szczególnie w sytuacji, gdy nie są one dziwaczne. Ponieważ jak sobie wyobrazimy sytuację, że ktoś przychodzi do nas i mówi, że on codziennie rano widzi, jak stado robaków chodzi pod jego skórą, no to dla nas jest to jakiś sygnał, po którym możemy się poczuć zaniepokojeni. No zapewne stwierdzilibyśmy, że coś się niedobrego z tą osobą dzieje i jakoś byśmy podjęli interwencję. Ale jeśli ktoś mówi, że jest właśnie przekonany, że jego współmałżonek go zdradza, albo mówi nam, że jest przekonany, że jego koleżanka czy kolega z pracy robi coś na jego niekorzyść, no to nie jest jakieś super dziwaczne. To się może zdarzyć, więc nie jest to sytuacja, która od razu zaalarmuje nas i od razu stwierdzimy, że trzeba podjąć jakieś działania, żeby zdiagnozować tę osobę. A psychoza indukowana w literaturze jest dzielona na 4 podtypy. Podtyp A, B, C i D. Podtyp A jest diagnozowany w sytuacji, gdy osoba starsza albo bardziej dominująca przekłada, czyli indukuje swoje urojenia na osobę młodszą albo bardziej uległą. To jest najczęściej sytuacja, w której rodzic indukuje swoje urojenia na dzieci. I pamiętam przypadek kobiety, która leczona była psychiatrycznie, miała wcześniej zdiagnozowaną psychozę, była pod opieką psychiatryczną, dostała leki, natomiast w pewnym momencie ona nabrała przekonań, że jej mąż, z którym mieszkała pod jednym dachem, jest diabłem i próbuje ją zabić, a konkretnie próbuje ją zabić, dając jej zatrute pokarmy. Aby uniknąć śmierci, ta kobieta zamknęła się na strychu i jadła tylko i wyłącznie jedzenie, które przynosiły jej dzieci. Ta para miała 2 dzieci, które już były w wieku nastoletnim i to były jedyne osoby, którym ta kobieta tak naprawdę ufała. Ponieważ dzieci widziały, że matka jest chora, no to w związku z tym, widząc, że są jedynymi osobami, którymi ona ufa, próbowały również przekonać ją, żeby skorzystała z pomocy specjalisty, żeby poszła do lekarza, poszła na konsultację i siłą rzeczy spędzały z nią coraz więcej czasu na strychu, żeby właśnie przekonać ją do przynajmniej jakiejś krótkiej konsultacji telefonicznej. Niestety, po kilku tygodniach również dzieci zaczęły mieć podobne objawy do matki. Najpierw zaczęły unikać ojca. To było bardzo dyskretne unikanie, więc nie były to jakieś wyraźne sygnały, które zwróciłyby jego uwagę. Zaczęły spędzać coraz więcej czasu na strychu. Natomiast to wszystko było interpretowane przez pryzmat tego, że te dzieci po prostu chcą pomóc swojej mamie i chcą spędzać z nią jak najwięcej czasu w nadziei, że w końcu uda im się przekonać ją do skorzystania z pomocy profesjonalistów. A niestety w momencie, kiedy one zaczęły spędzać więcej czasu na strychu, ich objawy również się nasiliły. Ostatecznie dzieci również zamknęły się na strychu z matką. Natomiast ponieważ ojciec był traktowany jak wróg, no to i również dostarczane przez niego pokarmy nie były jedzone przez tę trójkę, dlatego postanowił on hospitalizować całą trójkę wbrew ich woli. Na szczęście podtyp A psychozy indukowanej jest o tyle wdzięczny w leczeniu, że najczęściej w momencie, kiedy dojdzie do separacji, czyli ten główny sprawca całego zamieszania, czyli osoba, która pierwotnie miała zdiagnozowaną psychozę, jeżeli zostanie odseparowana od osób indukowanych, najczęściej u osób indukowanych, czyli w tej sytuacji u dzieci, objawy znikają. I rzeczywiście tak też było. Po kilku dniach rozłąki z matką dzieci przestały objawiać urojenia, nie wymagały też długoterminowej terapii. W przeciwieństwie oczywiście do matki, która musiała kontynuować wcześniejszą terapię ze względu na już wcześniej rozwiniętą pełną psychozę. Podtyp B psychozy indukowanej to sytuacja, w której psychoza czy urojenia pojawiają się jednocześnie u 2 lub ewentualnie więcej osób. Czyli nie ma tutaj dominującej i uległej osoby. W tym podtypie obie osoby są mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast warunek jest taki, że muszą one być silnie ze sobą związane, czyli musi tam zaistnieć jakaś głęboka emocjonalna więź, żeby w ogóle do indukcji psychozy doszło. W tej sytuacji przypadek dwóch sióstr, o które miały objawy ciąży urojonej, wydaje się idealnym przykładem tego podtypu. Podtyp C, czyli przedostatni, opisuje sytuację, w której osoba opiera się przed indukcją psychozy przez długi czas, a rozwój objawów zajmuje znacznie więcej tygodni, czasem miesięcy. I tutaj przykładem może być dziecko, które opiekuje się swoimi rodzicami, czy swoim rodzicem, u którego zdiagnozowano zaburzenia psychotyczne. I to dziecko doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że objawy rodziców, urojenia, halucynacje, są rezultatem choroby. I bez względu na to, jak bardzo przekonujący jest ten rodzic, to dziecko wie, że te opowieści są wynikiem stanu medycznego. To trwa długo, to może trwać kilka tygodni, kilka miesięcy. Natomiast po tym czasie również u tego dziecka, które opiekuje się rodzicem, zaczynają się pojawiać objawy. Natomiast kłopot z podtypem C jest taki, że niestety po odseparowaniu od siebie osoby z pierwotnie zdiagnozowaną psychozą i osoby, u której nastąpiła indukcja, nie przynosi pozytywnych rezultatów. To znaczy w typie C najczęściej obie osoby będą wymagały długotrwałej terapii psychiatrycznej, być może psychoterapeutycznej. Natomiast w przeciwieństwie do typu A, separacja nie przynosi aż tak radykalnej poprawy. Może przynieść lekką poprawę, czyli te urojenia mogą być mniej nasilone, natomiast nie zanikają całkowicie. I wreszcie podtyp D. Podtyp D jest dosyć specyficznym podtypem o psychozy indukowanej, ponieważ to jest sytuacja, w której osoba z psychozą przyjmuje urojenia od osoby, która również ma zdiagnozowaną psychozę. Tutaj łatwo się domyślać, że taka sytuacja najczęściej będzie występowała na oddziałach psychiatrycznych, gdzie po prostu dwie osoby z psychozą mają szansę się spotkać. Oczywiście nie tylko, ponieważ jeśli w rodzinie dwie osoby mają zdiagnozowaną psychozę, też może dojść do takiej wzajemnej indukcji. Natomiast zdecydowanie częściej będzie to oczywiście na oddziałach psychiatrycznych. Sytuacja wygląda na przykład tak. Jedna osoba prezentuje urojenia o tym, że ludzie słyszą jej myśli. To jest jedno z najczęstszych przekonań u osób w psychozie, czyli ktoś może słyszeć moje myśli. Druga osoba natomiast ma urojenia o tym, że ludzie w rzeczywistości są robotami, które zawładnęły ludzkością. I teraz, kiedy te dwa urojenia się nałożą, ta osoba, która miała przekonanie, że ludzie nie są ludźmi, tylko robotami, może teraz myśleć nie tylko, że ludzie to są w rzeczywistości roboty, ale również te roboty mogą słyszeć jej myśli. Więc tutaj mamy sytuację, gdzie mnożą się te urojenia, czyli jedna osoba, która już miała jakieś objawy, przyjmuje objawy tej drugiej. A zazwyczaj psychoza indukowana jest podzielana przez dwie, ewentualnie przez trzy osoby. A jednak, co prawda rzadko, ale może dojść do sytuacji, gdzie cała grupa przyjmuje jakieś właśnie niezbyt normatywne przekonania. I w literaturze naukowej można znaleźć wzmiankę o świątyni ludu, albo czasem też nazywanych świątynia ludu uczniów Chrystusa. Tak właściwie się, taka była pełna nazwa tej sekty religijnej. To była sekta założona przez Jima Jonesa. takiego bardzo charyzmatycznego lidera, przywódcę religijnego, który skłonił ponad 900 osób do popełnienia masowego samobójstwa pod koniec lat 70. XX wieku. I wyznawcy tej sekty uwierzyli, że lider był wybranym zbawicielem i byli przekonani, że poprzez odebranie sobie życia będą przechodzić na inną planetę, gdzie wraz z nim będą cieszyć się wiecznym szczęściem. Trudno jest ocenić częstotliwość występowania tego zaburzenia. Tu można przypuszczać, że jest to dosyć rzadkie zjawisko, natomiast formalna epidemiologia pozostaje niestety mało przejrzysta, głównie dlatego, że większość naukowych opisów opiera się na case studies, czyli po prostu raportach pojedynczych przypadków, a nie na badaniach populacyjnych, gdzie mamy duże próby badawcze. Zaburzenie to szacuje się, że występuje u około 2,5% osób przyjętych do szpitali psychiatrycznych, a co ciekawe, nie zaobserwowano różnic płciowych ani wiekowych u tych osób. Jest to w sumie sprzeczne z wcześniejszymi przekonaniami, ponieważ wcześniej było takie, może nieformalne, ale było generalnie przekonanie, że to kobiety są bardziej podobne na wszelkie indukcje, również na zniekształcenia pamięci i tak dalej. Natomiast w tym przypadku, jak się okazuje, przynajmniej wśród pacjentów nie ma różnic płciowych. Wiemy, że izolacja może być jednym z czynników ryzyka, które mogą negatywnie wpływać na wystąpienie psychozy indukowanej. I co ciekawe, ostatnimi czasy w literaturze pojawił się artykuł autorstwa Nunez i kolegów, którzy przeanalizowali, jak COVID-19, a szczególnie jak sama kwarantanna może wpływać na wystąpienie tego zaburzenia. Oni opisali przypadek pacjenta w średnim wieku, który wierzył, że sąsiedzi za pomocą swoich kuchenek mikrofalowych wysyłali mu wstrząsy elektryczne do mózgu i serca, co powodowało kołatanie serca, bóle głowy i ogólnie uczucie prądu przechodzącego przez jego ciało. Urojenia zaczęły się po tym, jak został on zdiagnozowany z objawami COVID-19. Ten człowiek mieszkał z rodzicami, mieszkał z ojcem i matką. Natomiast w związku z tym, że ojciec był aktywny zawodowo, to on unikał kontaktu z synem. W obawie, że po pierwsze on sam zakazi się COVID-19, a poza tym nie chciał też na syna, który miał obniżoną z racji zakażenia, obniżoną odporność, nie chciał też jakiegoś paskudztwa mu przekazać. Wobec tego z synem postanowiła izolować się matka. A po około tygodniu od momentu, kiedy ten człowiek zaczął zdradzać te dziwaczne objawy, podobnych objawów zaczęła doświadczać właśnie matka. Po kilku tygodniach, bo to trwało kilka dobrych tygodni, matka próbowała zgłosić swoich sąsiadów na policję. Wykonała telefon, powiedziała, co się dzieje. W raporcie policjanci zapisali, że kobieta właśnie informuje o tym, że sąsiedzi wysyłają im fale elektryczne do serca i do ciała. I oczekiwała od policjantów interwencji. Ojciec tego pacjenta, a zarazem mąż kobiety, nie zdradzali takich przekonań. Co ciekawe, ci pacjenci, czyli matka i syn, cały czas byli w stanie utrzymać swoje codzienne aktywności, dbali o higienę, mieli dobry apetyt, przygotowywali posiłki. Właściwie jedyną dziwną rzeczą, którą wykonywali, było to, że spali poza swoimi sypialniami, owinięci folią aluminiową, ponieważ wierzyli, że ta folia aluminiowa chroni ich przed tymi złymi falami elektrycznymi, które próbują do nich wysłać sąsiedzi. Ostatecznie policja oczywiście nie podjęła interwencji względem sąsiadów, ale zjawiła się na miejscu i dzięki temu właśnie ci ludzie zostali przewiezieni na oddział szpitalny. Więc jak widzicie, jeśli osoby utrzymują na normalnym poziomie swoje czynności, na względnie normalnym poziomie, chodzą do pracy, normalnie się odżywiają, chodzą na zakupy, nawet rozmawiają z innymi, to początek urojeń może być bardzo trudny do wychwycenia. Oczywiście to jest łatwiejsze, jeżeli ktoś się nimi z nami podzieli. Jeśli usłyszymy od kogoś, że sąsiedzi wysyłają im szkodliwe fale elektryczne, no to pewnie wywoła to naszą reakcję. Jakoś się tym zaniepokoimy. Tak jak ta kobieta zadzwoniła na policję i to automatycznie uruchomiło lawinę działań, które doprowadziły do diagnozy i pomocy. Ale niektórzy pacjenci dość długo trzymają swoje przekonania dla siebie. I właściwie dopiero w momencie, kiedy ich zachowanie zacznie zdradzać, że coś niepokojącego się dzieje, to otoczenie zaczyna reagować. Ich zachowanie, czyli na przykład albo wręcz zaczynają zachowywać się w dosyć taki ekscentryczny sposób, na przykład owijają czapkę folią, żeby właśnie uchronić się przed elektrycznymi falami, albo nie pojawiają się w pracy, przestają wychodzić z domu, przestają jeść, bo są przekonani, że w pożywieniu znajdują się jakieś szkodliwe dla nich substancje. I dopiero to jest sygnał, że ich zdrowie psychiczne się pogarsza. Natomiast niestety równocześnie jest to najpewniej sygnał, że urojenia są już tak rozwinięte, że będą wymagać oni długotrwałej i intensywnej terapii psychiatrycznej. Folie à deux jest generalnie bardzo mało zbadanym zjawiskiem, więc mechanizmy i przyczyny nie do końca są ustalone. Natomiast z literatury wynika, szczególnie Lazarus podkreśla, że można zidentyfikować dwa czynniki ryzyka. Pierwszym czynnikiem jest emocjonalny związek między osobami, czyli musi nastąpić, czy musi istnieć jakiś silny emocjonalny związek między osobą pierwotnie dotkniętą psychozą, a drugą osobą, czyli tą indukowaną. Natomiast drugi czynnik mówi, że musi istnieć jakaś genetyczna predyspozycja do psychozy. To sugerowałoby, że psychoza indukowana będzie występować oczywiście nie tylko, ale będzie występować częściej w rodzinach niż między przypadkowymi dwoma osobami. Jeśli chodzi o terapię, terapia oczywiście musi być dostosowana indywidualnie, więc nie można powiedzieć, że jest jakiś jeden uniwersalny rodzaj terapii albo jedna uniwersalna grupa leków, która jest skuteczna. Natomiast zgodnie z literaturą, pierwszym krokiem w terapii zazwyczaj jest separacja dwóch lub większej liczby osób dotkniętych tym zaburzeniem. W typie oczywiście C, w podtypie C to jest mniej skuteczny niż w pozostałych, natomiast generalnie zawsze i co do tego istnieje właściwie zgodność między psychiatrami, że zawsze separacja powinna być tym pierwszym etapem. Dalsze interwencje oczywiście obejmują farmakoterapię, czyli leki przeciwpsychotyczne, które łagodzą urojenia, ewentualnie czasami dodatkowe leki w celu zmniejszenia objawów depresji i lęku, jeśli takie wystąpiły. Farmakoterapia jest skuteczna, natomiast jeżeli chodzi o sam czas terapii, który czas od rozpoczęcia terapii do zauważenia poprawy, tutaj nie da się jasno określić, czy to będzie tydzień, dwa, trzy, pięć, czy może więcej. U niektórych poprawa może być stopniowa, stopniowo mogą zanikać urojenia, natomiast u innych osób to może być bardziej nagła poprawa. Czasami też może być konieczne dostosowanie dawki leku lub nawet dostosowanie grupy leków, ponieważ są pacjenci, którzy rzeczywiście na jakąś grupę leków nie zareagują, ale zareagują na inną. Stąd też trudno jest jednoznacznie określić, ile będzie trwało leczenie do osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego. Natomiast podsumowując, leczenie jest skuteczne, samo leczenie przeciwpsychotyczne, czyli sama farmakoterapia jest jak najbardziej skuteczna, natomiast oczywiście im więcej wsparcia, im więcej psychoterapii, im więcej wsparcia rodzinnego, tym pacjent szybciej wróci do zdrowia i do funkcjonowania. I na dziś to tyle o tym niezwykle fascynującym zjawisku. Do usłyszenia!